Kochani, inspiracją do dzisiejszego przesłania nie są dla mnie obecne wydarzenia abdykacji, wyboru nowego papieża. Nie jest też rozważanie życia którego z bohaterów wiary, o których pisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Kto jest największy spośród ludzi? Inspiracją dla mnie było stwierdzenie, które wyraził sam Jezus Chrystus. Jest ono zapisane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 11 werset. Ja dzisiaj większość tych wersetów będę czytał z przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej. Ono bardziej jakby wyraża tą głębię tego zapisu. Posłuchajcie. Zaprawdę mówię wam, wśród narodzonych z niewiasty nie pojawił się nikt, kto byłby większy od Jana Chrzciciela. Powiem, kiedy ja przeczytałem ten werset, powiedziałem sobie, wow, cóż za stwierdzenie. I to z czyich ust? Z ust samego Bożego Syna. Ileż on miał wcześniej relacji z Janem, a jednak to mnie osobiście sprowokowało do poszukiwania odpowiedzi. Dlaczego Pan Jezus tak powiedział? Co takiego było w Janie Chrzcicielu, że Boże serce było nim aż tak bardzo ujęte? Co wyraża Pan Jezus, mówiąc te słowa? Wyraża, że Jan jest człowiekiem, bo człowiek rodzi się z niewiasty. Wiecie, ciekawą rzeczą jest, którą niedawno jakoś dotarło do mnie, taki przekaz do mnie dotarł. Pierwsza kobieta powstała z żebra mężczyzny. Ale żeby mężczyzna za bardzo się nie wywyższał, każdy kolejny mężczyzna powstał z łona kobiety. Wiecie, jest to niesamowita równowaga i niech da nam to też coś do myślenia, mówiąc o tym, kto jest pierwszy albo kto jest ważniejszy. Nie ma tutaj. Bóg wszystkich równo potraktował. Ale dlaczego tak bardzo zaznaczył to Pan Jezus? My chyba trochę wiemy dlaczego. Bo natura człowieka, człowieka zrodzonego z niewiasty, jest słaba. Nasza własna natura jest grzeszna. I to powoduje, albo powodowało, albo powoduje wśród ludzi, którzy są wokół, nasze oddzielenie od Boga. Jednak w słowach Jezusa jest niespotykany szacunek i miłość, jaką darzył Jana. Jan nazwany Chrzcicielem. Nie chcę mówić o chrzcie. To jest zupełnie inne przesłanie. Chcę mówić o samym Janie. Słowo Boże nie wspomina imienia Jan w całym Starym Testamencie. Gdzie śledziłem, są pochodne, ale nie ma takiego bezpośredniego. Pojawia się ono dopiero w Nowym Testamencie i pierwszą osobą, którą nazwano Jan w Biblii, jest właśnie Chrzciciel. Imię to nadali mu rodzice z polecenia anioła, czyli jest to imię nadane przez Boga. Jeśli to ma duże znaczenie. Co ono oznacza? Po hebrajsku Jan to Jochanan. To imię jest dwuczłonowe. Jehu oznacza Bóg Jahwe. Hanan oznacza łaskę. Czyli Bóg Jahwe jest łaskawy. Lub Bóg łaski. Albo patrząc na przyjście Jana, bo pierwszy raz imię Jan pojawiło się w ustach anioła, posłańca Bożego. Może bardziej należałoby powiedzieć, nadchodzi Bóg łaski. Czyż nie jest to fascynujące, że historia Nowego Testamentu rozpoczyna się od historii powołania do życia jako człowieka Syna Bożego Jezusa Chrystusa i kogoś, kogo nazywać się będzie, nadchodzi Bóg łaski? Czy to stwierdzenie Bóg łaski było obce w tamtym czasie w Izraelu? Nie. Ponad 100 razy w Starym Testamencie mowa jest o łasce Pana, która trwa na wieki. Wielokrotnie też przeczytamy stwierdzenie: niech mnie nawiedzi lub niech cię nawiedzi łaska Pana. Więc było to pragnienie człowieka. Ale nikt dotąd nie nazwał swojego potomka, swojego syna takim imieniem. Samo przesłanie Boga o narodzinach Jana było takie niespotykane. Chciałbym, żebyśmy o tym przeczytali. Mowa jest o tym w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, 13 do 19 werset. I powiedział do niego anioł: nie bój się, Zachariaszu. Modlitwa twoja została wysłuchana. Oto Elżbieta, żona twoja, porodzi ci syna, któremu dasz imię Jan. Sam będziesz się cieszył i radował, i wielu innych będzie się weselić z powodu jego narodzenia. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju. Od łona matki będzie pełen Ducha Świętego i wielu spośród Izraela nawróci do Pana Boga ich. Sam będzie szedł przed nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serce ojców ku ich synom, a niewierzących ku rozsądkowi sprawiedliwych, i by przygotować Panu lud doskonały. A Zachariasz rzekł do anioła: po czymże to poznam? Ja jestem przecież stary, a moja żona także podeszła w latach. Odpowiadając wtedy anioł rzekł do niego: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić z tobą i by donieść ci tę dobrą nowinę. Kochani, dobrą nowiną zaniesioną Zachariaszowi i Elżbiecie była obietnica i proroctwo dotyczące ich syna Jana. Skupmy się, posłuchajmy, co Bóg przepowiedział o Janie, który dopiero miał się narodzić, bo jego jeszcze nie było. To wszystko było nadzieją tych osób, które słuchały. Po pierwsze, będzie radością dla ojca i dla wielu ludzi. Po drugie, będzie wielki w oczach Pana. Po trzecie, będzie wstrzemięźliwy, bo mowa jest nie tylko o alkoholu, ale o bardzo ważnym aspekcie ludzkiego życia. Po czwarte, będzie pełen Ducha Świętego. Po piąte, będzie szedł przed Bogiem w Jego duchu i mocy. I po szóste, będzie przygotowywał Panu lud doskonały. Powiedziałbym jeszcze, w innych tłumaczeniach jest mowa lud prawy, lud gotowy lub dobrze usposobiony. Przypatrzcie się tym opisom. Czy jest wśród tych proroctw choć jedno, które nie byłoby także obietnicą dla naszego życia? Popatrzcie na nie. Czy to nie jest fascynujące? I chciałbym, żebyśmy prześledzili te elementy obietnic danych Janowi, czy wobec Jana, ale które także przemawiają i do naszego życia. Chciałbym rozpocząć od tego, że nawet imię Jana dla nas jest obietnicą. Dlaczego? Otóż i my usłyszeliśmy, choć wiele lat żyliśmy w takiej półświadomości, kim prawdziwie jest Bóg. Czy żyje wokół nas ktoś sprawiedliwy? Ktoś, kto potrafi nas kochać takimi, jakimi jesteśmy. I nagle dotarło do nas, że jesteśmy grzesznikami, niegodnymi, oddzielonymi od Boga. Ale także i dotarła do nas wieść, że Bóg Ojciec, nasz niebiański tatuś, ten, do którego wołamy Abba, Bóg łaski przyszedł. że Bóg pełen łaski i miłości pragnie ją okazać nam osobiście. Przeżyliście to? Ja to przeżyłem. Niczym nie zasługiwałem na to, żeby tego móc doświadczyć. Dzisiaj mnie znacie już troszkę innego, ale co niektórzy mogą mieć świadomość mojej wcześniejszej historii. I prawdopodobnie tak jak do mnie i do was ta wieść dotarła przez kogoś, kto wcześniej poznał właśnie takiego Boga, Boga łaski. Bóg łaski przyszedł. I tak trwa od wieków. I ty, który poznałeś, czym jest łaska, idziesz dalej i mówisz, Bóg łaski do nas przyszedł. To nie jest tylko dla mnie. On przyszedł także i do twojego życia. Dlatego imię Jana, nadchodzi Bóg łaski, to także i nasze imię, kiedy stajemy przed innymi ludźmi. Ono, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, widnieje nad nami i przemawia do serc ludzi, z którymi mamy relacje. Pierwszy punkt. Będzie radością dla ludzi. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Radość ożywia, radość motywuje, radość spełnia, radość kruszy troski, radość pobudza naszą nadzieję. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka takich wersetów, w których jest mowa o radości. Pierwszy list do Tesaloniczan, 3:9. Apostoł Paweł tak pisze do Tesaloniczan w odniesieniu do tego, co usłyszał o tym zborze. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was? Inaczej mówiąc, nie umiemy przestać dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. Wiecie, że Paweł był daleko od Tesaloniczan, ale doznawał radości. Nie dlatego, że miał dobry humor, ale dlatego, że ci ludzie złożyli określone świadectwo, że wydali określony owoc na swoich spotkaniach. List do Filemona, 5:7. I znowu apostoł Paweł tak pisze do Filemona. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Widzicie tą sytuację? Filemon komuś usługiwał. Usługiwał może dużemu zgromadzeniu. Przekazywał, okazywał im swoją miłość. I to wydało swój owoc. Tym owocem między innymi była radość i pociecha dla Pawła, gdziekolwiek on był. I o czym pisze? Co powiedział Jezus? Ewangelia Jana, 15:11. To wam powiedziałem, mówi Pan Jezus, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Słowo pełnia, prawdopodobnie nigdy jej nie zrozumiemy i być może jej nie doświadczymy tutaj na ziemi. Ale miejmy ufność, że tam, gdzie zmierzamy, zobaczymy ją w całej pełni. Bóg pragnie, abyśmy byli radością dla naszych ojców, dla naszych rodzin, dla ludzi, których spotykamy. To jest nasze przeznaczenie. To zostało zapisane w naszym duchowym DNA. I nie chodzi o to, aby być ciągle w dobrym humorze albo trafnie rzucać kawałami. Niektórzy mają do tego talent. Jest to świetne. Wiecie, to jest zawsze bardzo cenne i rozluźnia atmosferę. Ale to jest tylko często chwilowe. I to nie jest prawdziwe życie. To bardziej treść naszego życia skierowana do innych ludzi wywołuje tą radość. Radość jest owocem tego, w co my inwestujemy. Czasami nam wcale nie jest do śmiechu, ale ktoś może powiedzieć, że sam fakt, że jesteśmy, wzbudza w nim radość. Pomyśl, być może tutaj na sali, być może nie ma tutaj takiej osoby, Czy pamiętasz tą chwilę pokrzepienia, pomocy, której doświadczyłeś? Tą chwilę uwolnienia, kiedy Bóg postawił ci określoną osobę, która wyraziła określone słowa. Być może zbyt wiele nie uczyniła w twoim życiu. Zbyt wielu kontaktów już z nim nie miałeś. A może cały czas masz. Pomyśl o tych osobach. Czy brak tych osób nie wywołuje smutku dla ciebie? Albo czy zobaczenie, czy pomyślenie o tym nie wywołuje twojej wdzięczności przed Bogiem i w twoim sercu radości, że są te osoby, że kiedyś stanęły na twojej drodze? To jest radość, o której mówi anioł, o której mówi Bóg, która ma dotyczyć naszego życia. To jest przeznaczenie, do której jesteśmy powołani. Punkt drugi. Będzie wielki w oczach Pana. O ile łatwiej jest nam to jakby bardziej dopasować do Jana, bo został powołany, anioł go ogłosił, to jest trochę taki trudniejszy kawałek w odniesieniu do nas. Być wielki w oczach Boga. Inaczej bym to nazwał. Być wartościowym w oczach Boga. Ale chciałbym dla tych, którzy mają może wątpliwości co do tego faktu, czy ja jestem wielki w oczach Boga, przypomnieć jeden fakt i wydarzenie. Ojciec, nasz niebiański ojciec, tatuś w niebie, był gotowy oddać swojego syna na śmierć po to, aby mieć nas. Ja bym powiedział dosłownie, aby mieć ciebie, każdego, który teraz słuchasz tego, aby mieć ciebie osobiście dla siebie na wieki. Ciebie. Bo kiedy ujmiemy to nas, to zawsze można się przyporządkować, to tak, to pewnie ich, bo ja nie jestem nawet tego godzien. Ale on był gotowy, żeby posłać swojego syna i jest powiedziana za każdego. Za każdego. I oceńmy, czy to jest duża wartość. Mam dwójkę tylko dzieci. Nie byłbym gotowy poświęcić jednego dziecka. Kocham je niemiłosiernie. Macie też. Nie byłbym gotowy. Choćbym nie wiem, jaką miał motywację. Nie sięgam, nie dorównuję tej miłości. Podziwiam tą miłość, ale ojciec był gotowy to zrobić. I to jest twoja wartość. Nie mówimy tutaj też o wartości czy wielkości w takim ludzkim znaczeniu. Chciałbym, żeby od razu wyprostować to spojrzenie. Bo nasze standardy, my mamy pewne stereotypy, my się tego nauczyliśmy, bo od urodzenia się z tym stykamy. I często ten, który jest wielki, to ten, który odniósł sukces, który jest zauważalny, spostrzegany, ten, który może posiada duży majątek, a może posiada też jakąś władzę. Bóg inaczej postrzega wielkość, wartość. Kiedy bracia Zebedeuszowi spierali się, kto z nich jest większy i który usiądzie po prawicy i lewicy Syna Bożego w Królestwie Bożym, pamiętacie tą historię? Myśleli właśnie tymi kategoriami. Bardziej władza, bardziej swoje wywyższenie, bardziej tym, do czego przywykli, o czym słyszeli. Wyróżnienie spośród innych, ambicje. Ale Jezus bardzo szybko skorygował ten sposób myślenia. Przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 25-27 werset. Wiecie, że ci, którzy są przywódcami narodów, panują nad nimi i że możnowładcy ciążą nad nimi swą władzą. Nie powinno być tak wśród was. Przeciwnie, ten, kto chce być wśród was wielkim, niech będzie waszym sługą. Jestem pewien, że w tym momencie to słowo kompletnie było niezrozumiane. Dla wielu z nas ciężko jest zrozumieć. Być wielkim, być sługą. A kto chciałby być pierwszym między wami, niech stanie się waszym niewolnikiem. Mocne słowa. Kto chce być wielki? Jezus powiedział także i tutaj przytoczył takie historie, jedna z przypowieści, druga z pewnego wydarzenia. Pamiętacie tą przypowieść Jezusa, kiedy mówił, że żaden wróbel nie spada z nieba bez woli swojego Ojca, i mówi dalej w Ewangelii Mateusza Pan Jezus tak: nie bójcie się. Czy masz strach, nie będąc pewnym, jaka jest twoja wartość przed Bożym obliczem? Pan Jezus mówi: nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. A w Ewangelii Mateusza czytamy 12 rozdział, 11 werset: a on im rzekł: któż z was, mając jedną owcę, gdyby ta mu w sabat do dołu wpadła, czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca. Wśród wszystkich stworzeń Bóg każdego z nas nosi jak własną córkę i własnego syna. Musimy wiedzieć, jakie jest ojcowskie serce wobec nas. Nie popadajmy w stereotypy dziadka z brodą, który tylko czeka, żeby nam powiedzieć, co my źle robimy. On jest cały czas naszym tatusiem. Naszym tatusiem. Być może doświadczenie tego obecnego życia złamało twój obraz ojca. Ale uwierz, on jest tym tatusiem, który się troszczy. Nie pozwoli, żebyś odszedł, zginął albo się zatracił. Ale powiem wam, że najpiękniejszą obietnicę dotyczącą, kto jest wielki w oczach Pana, znalazłem, czytając ten fragment, który przeczytałem na samym początku, na wstępie, w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 11-12 werset. Widzicie to? Zaprawdę mówię wam, wśród narodzonych z niewiasty nie pojawił się nikt, kto byłby większy od Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebios, większy jest niż on. Byłem po prostu powalony. Czyż to nie jest fantastyczna obietnica? To jest mowa o nas, o dzieciach Bożych, tych, którzy dziedziczą Królestwo Boże, powołanych do Bożego Królestwa przez akt łaski, przez dzieło Chrystusa, przez chrzest w Duchu Świętym. To jest nasza prawdziwa wartość w oczach Ojca. Chcę, żebyśmy żyli tym, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nie lekceważyli tej obietnicy. Trzeci punkt. Będzie wstrzemięźliwy. I tak jak wspomniałem, nie jest mowa tutaj tylko o alkoholu. Kochani, nie wszystko, co oferuje ten świat, buduje nasze duchowe życie. Do tego mamy jeszcze naszą ludzką naturę, pełną sprzeczności, podlegamy różnym emocjom. Są sfery, są dziedziny, są konkretne rzeczy, które łechcą nasze ludzkie zmysły, które pociągają naszą wyobraźnię, które ciągną naszą cielesność. Wydaje się nam, że gdybyśmy tylko to mieli, gdybyśmy tylko to posiedli, gdybyśmy tylko to zdobyli, bylibyśmy bardziej szczęśliwi, spełnieni, bardziej radośni. Powiecie, że tak nie jest. Co to może być? Piękne ciało? Młoda twarz? Powiem wam, dla mnie i dla niektórych nawet posiadanie włosów to byłoby spełnienie. Dużo radości by to przydało. To mogą być nowe ciuchy, modne ubrania. To może być, dalej idąc, w pełni wyposażone mieszkanie, najlepiej dom. To może być bezpieczne, pełne konto w banku. Dla niektórych, szczególnie młodych, to może być masa znajomych na Facebooku. To też jest jakiś cel. To może być jakieś wysokie stanowisko. A najlepiej, jakby było lepsze od szwagra czy sąsiada, bo to wtedy nasze ambicje tak są trochę podniesione. To może być mocne, szybkie auto. Kochani, przyznam, że to nie są złe rzeczy. I wszystkie te rzeczy dla nas są przeznaczone. One są dla naszego osiągnięcia, one są do tego, żebyśmy z nich mogli korzystać. Bóg także nam to chce dać. My w naszym ludzkim myśleniu moglibyśmy to wszystko ogarnąć jednym wyrazem. Obfitość. Czy chcemy obfitości? Bardzo. Ale czy wielu z nas, czy wielu naszych znajomych, czy nawet członków naszych rodzin, goniąc za tak zdefiniowaną obfitością, nie pogubiło się i nie zatraciło swojego życia? Czy właśnie od zdobycia tego, do czego dążyli, nie stracili najpierw radości, później miłości? Wiecie, to trwa od pokoleń, od początku stworzenia. Pokusa i jakaś odpowiedź. Pokusa i odpowiedź. Dlatego Salomon, król Izraela, ten, o którym Biblia mówi, że był swego czasu najmędrszym, najsławniejszym i najbogatszym człowiekiem na ziemi. Wiecie, taki ktoś to może coś powiedzieć. On tego wszystkiego doświadczył. On miał to wszystko, do czego my drobiazgami dążymy. Ale on z pokorą i poczuciem zawiedzenia powiedział: to jest marność nad marnościami. I chociaż dotarł do całej głębi i tej pełni prawie obfitości, nie doświadczył takiego pokoju, widział, jaki to wywołuje owoc w życiu człowieka. Nie chcę krytykować tego. Bóg chce nam dać obfitość. On to wszystko stworzył dla nas. To nie jest błędem. To nie jest grzechem dążenie do tego. Ale nasza grzeszna natura domaga się jej, tej obfitości, bezgranicznie szybko. To jest problem. Zasłaniając, na początku tylko zasłaniając, później osłabiając naszego ducha, później zabijając naszą wrażliwość, później zabijając nasze sumienie, a później wtłaczając się do naszego serca. Aż w końcu ta natura, ta pożądliwość, to pragnienie oddziela nas od Boga. Znajdujemy sobie drugiego Boga, któremu służymy. Dlatego Bóg stawia przed nami wstrzemięźliwość. Nie tylko od alkoholu. Kochani, dotarcie do tego, muszę wam powiedzieć, że mnie samego mocno poruszyło. Ale powiem wam tak, wstrzemięźliwość to tak naprawdę walka z naszymi stereotypami i walka z czasem, z którym się gonimy. Śmiesznie to brzmi. Z czasem, z którym się gonimy. Wstrzemięźliwość zadaje pytanie, czy musisz? Czy to jest nam potrzebne? Czy potrafisz bez tego przeżyć? Czy potrafisz przeżyć jeden tydzień bez komputera? Dobrze, że nie ma mojej córki. Pewnie tak. A dalej? Czy ta decyzja jest dla mnie dobra? Albo głębiej, czy ten wybór jest dobry dla mojej rodziny? Albo co to oznacza dla mojej rodziny? Wiecie, co mam na myśli? Wiele rzeczy, które dotykają każdego z nas, mnie i was. Decyzja o kredycie, decyzja o drogim aucie, o budowie domu, o jakimś najnowszym gadżecie, decyzja o spełnianiu swoich ambicji. Czy tego Bóg pragnie ode mnie? Czy to jest Boży plan dla mojego życia? Pamiętajmy cały czas o tym, że Bóg pragnie naszego spełnienia i pragnie naszej obfitości. I jestem przekonany, że ma dla nas ją przeznaczoną. Wstrzemięźliwość nie powinna być traktowana jako ofiara, bo my często taki odbiór mamy. Wstrzemięźliwość to raczej wyraz naszej mądrości, naszej roztropności i wiecie czego? Naszego panowania nad naszymi słabościami. Bo jeżeli tylko nad nimi panujesz i jeżeli jest w tym roztropność, to idź i odbierz tą obfitość. Ona jest dla ciebie przeznaczona. Wiecie, to jest zupełnie inna postawa niż postawa bycia ofiarą wstrzemięźliwości czy powściągliwości. Dlatego post jest czymś oczyszczającym nasze życie. Pomimo braku, bo z czegoś rezygnujemy. Wiecie, to jest niesamowite. Jesteśmy napełnieni. Czas naszej mądrej wstrzemięźliwości pozwala na odebranie obfitości z nieba. To nigdy nie jest czas stracony. My wtedy nabywamy cierpliwości, nabywamy wytrwałości i rozpoznajemy, czym jest roztropność. To jest w czasie naszego wyciszenia. Nasza wiara wtedy głośniej do nas przemawia. Duch Święty jest wyraźniej zrozumiany i ma większy dostęp do nas, aby obdarzyć nas bogactwem, które Tatuś dla nas przeznaczył tutaj na ziemi. W każdym dniu wstrzemięźliwości musimy pamiętać, kiedy się od czegoś powściągamy, nie jesteśmy ofiarą i nie jesteśmy sami. Zawsze Pan Jezus idzie z nami krok w krok. Zawsze. Musimy o tym pamiętać. Nie róbmy z siebie bohaterów. Taki fragment Słowa Bożego, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 3-9 werset. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co jest niezbędne do prawdziwego życia i pobożności. Cudowne, lubię to. To jest obietnica dla mojego życia i dla waszego także. I że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki nim, dzięki tym obietnicom, macie się stać uczestnikami, posłuchajcie tego, uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się z zepsucia. To jest nasze przeznaczenie. W nas rozwija się natura samego Boga. Po wydostaniu się ze psucia, które panuje na świecie na skutek ulegania pożądliwości. Dlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki. To jest ważne, to jest dobry początek i do tego nawet w starym świecie byliśmy troszkę przyzwyczajeni. A dobrym uczynkom pełne rozeznanie. I tu już jest nabywanie roztropności, rozsądku, dobrych myśli. Tym zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą. O, to lubię i to mi pasuje do tego fragmentu. Połączone z najwyższą cierpliwością i pobożnością. Nie da się dojść do cierpliwości, jeżeli nie ma tego panowania. Wreszcie pobożności niech towarzyszy braterska przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość. I taka jest kolej naszego rozwoju duchowego. I dalej apostoł Paweł naucza. Jeśli posiądziecie te oto przymioty, to o czym tutaj mówiliśmy, w tym panowanie nad sobą, i będziecie się przyczyniać do ich wzrostu, patrzcie, w co inwestować. Spotęguje się również wasza gorliwość i doskonalsze stanie się poznanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Natomiast ten, kto ich nie posiada, jest podobny do ślepca oraz do człowieka, który zapomniał, że został już oczyszczony ze swoich grzechów. Wielka i głęboka nauka. Nie traktujmy wstrzemięźliwości, czy powściągliwości, czy naszych czasami zahamowanych decyzji jako naszej porażki. Czasami to będzie czas naszego niesamowitego zbudowania. Zweryfikujmy też czasami nasze plany. Czwarty punkt. Będzie pełen Ducha Świętego. Taka była przepowiednia o Janie. Ale kochani, ta obietnica dotyczy się także nas i odnosi się do nas od pierwszego dnia naszego narodzenia w Chrystusie. Od momentu naszego narodzenia z wiary. Ojciec i Syn są świadomi naszych słabości. Dlatego staliśmy się świątynią, w której mieszka Duch Święty. To jest wielki dar łaski i miłości naszego Boga dla nas. List do Rzymian, 8:8. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Kochani, nawet jeżeli tutaj jesteś i nie czujesz się godny, Bóg swego ducha umieścił w twoim wnętrzu i nie ocenia ciebie i twoją wartość przez aspekt tego, ile ty dobrych uczynków wydasz i jaka jest twoja grzeszność. Mamy tutaj też obietnicę, że chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, nasz duch będzie ożywiony, będzie usprawiedliwiony, dlatego że w nas mieszka Jego duch. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Mieszka w nas. Bóg nas ożywi. On ma tą moc. On ma do nas pełen dostęp. Dlatego Duch Święty zstępuje na nas. Dlatego napełnia nas. Dlatego posila nas. Dlatego naucza nas. Przekonuje nas. Przypomina nam. Wzmacnia i wspiera nas. Ale kiedy trzeba, zatrzymuje nas. Ostrzega nas. Nie pozwala nam. Lub nawet, i to mówię na bazie wyciągu z wersetów, nawet przeszkadza nam. Niech On w całej swojej pełni będzie w naszym życiu. Duch Święty. I bez Niego nie podejmujmy żadnych daleko idących decyzji. Wtedy wydamy owoce takie, o których pisał apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5:22. Piąty punkt. Będzie szedł przed Bogiem w Jego duchu i w Jego mocy. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to stwierdzenie. Będzie szedł przed Bogiem. To było powołanie Jana Chrzciciela. To był także cudowny Boży plan. Chyba nikt wtedy jeszcze nie spodziewał się, że to będzie Boży plan dla całej ludzkości. Stąd te imię Bóg łaski, albo nadchodzi Bóg łaski, jak mówiliśmy. Kiedy Jan występował przed tym ludem, kiedy do nich przemawiał, to tak jakby niewidzialny sztandar powiewał nad nimi z napisem: Jezus nadchodzi do twojego życia. Mimo że ludzie stojący obok nie widzieli samego Jezusa, nie poznali Go jeszcze, jakaś potężna moc, moc Bożej miłości mówiła w ich sercach, w ich sumieniach: ten człowiek mówi prawdę, potrzebuje przebaczenia. I wiecie, kochani, to jest my to musimy zrozumieć. Jan nie był typowym politykiem, który robił sobie reklamę. Nie był ładnie ubrany, nie wyglądał, jak to niektórzy mówią, jak pingwin. Był ubrany w szaty z owcej skóry, czy z wielbłądziej skóry, tak? Nie wyróżniał się jakoś. Był ostry w swoich wyrazach. To nie był człowiek, który był takim typowym dzisiejszym liderem szukającym popularności. Mówił mocno. Ale mówił szczerze. I wiecie, zaskakujące jest to, bo czytamy to w Bożym Słowie, że cała Jerozolima, cała ziemia judejska przychodziła nad Jordan tam do Niego, nie tylko Go słuchać, ale podejmowali decyzję o chrzcie. Wiecie, jaka to jest decyzja, ile ta decyzja kosztowała nas, kiedy my podejmowaliśmy taką decyzję. A co Jan reprezentował? Z dzisiejszego punktu widzenia, z takiego ludzkiego. Ten sztandar nad nim powiewał. Idzie ktoś większy ode mnie, któremu nie jestem rozwiązać rzemyka u sandała. Jezus nadchodzi do twojego życia. To moc Ducha Świętego, która przekonuje o grzechu, przekonuje o sprawiedliwości i o sądzie, jak czytamy ze słów Jezusa w Ewangelii Jana 16:8 i pozwala nam uwolnić się od kajdan grzechu i podjąć decyzję powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi, który przychodzi do nas. Najpierw usłyszymy to, najpierw ktoś nam to powie, najpierw my to powiemy, a Chrystus przychodzi do jego życia. To proroctwo, to powołanie odnosi się bezwzględnie także i do nas. Słowa Jezusa przed Jego odejściem do nieba mówią do każdego z nas. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19-20 werset. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Czy to jest polecenie, czy to jest jakiś taki, taka po prostu luźna powiedziana, jakieś słowo? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Marka, inny przekaz, 16 rozdział, 15-18 werset. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. W mocy. Idźcie w mocy. Idźcie w moim duchu i w mojej mocy. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Idziemy w mocy, w imieniu Jezusa. To jest nasze powołanie. Idziemy przed Nim. Ewangelia Łukasza 10:1. A potem wyznaczył Pan innych, 72. Bardziej się to już odnosi do Kościoła. I rozesłał ich po dwóch przed sobą, do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Kiedy Bóg nas stawia przed jakimiś osobami, bądźmy pełni nadziei i ufności, że Bóg posyła nas, tak jak Jana posłał wtedy, aby samemu przyjść zupełnie do życia tych ludzi, z którymi się stykamy. Iść przed Jezusem w mocy Jego Ducha. Musimy być świadomi, po co my tutaj w ogóle jesteśmy. Naszego powołania. Wiecie, to nie jest pręgierz na nas. To jest cudowne wyróżnienie dla naszego życia. My nie musimy jakoś nadzwyczajnie płacić jakąś cenę. Bóg nam daje tą moc. On to dla nas przeznaczył. Szósty punkt. Będzie przygotowywał Panu lud prawy. I czytając ten fragment tej obietnicy, tego proroctwa, bardziej wymownie on brzmi w tłumaczeniu Nowego Testamentu pod nazwą Nowe Przymierze. Pamiętacie, taka mała czerwona książeczka wydana przez Ligę Biblijną? Posłuchajcie. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 16-17 werset. Skieruje wielu ludzi do Boga, wzbudzi gotowość do przyjęcia Pana. To jest obietnica i proroctwo dla Jana i dla ciebie, kochany bracie i siostro. Fascynujące. Jeżeli Bóg to mówi o moim życiu, to jest fascynujące. Tak zrobił z tymi, których przysłał do nas. Skierował nas do Boga. Wzbudził gotowość. Jan Chrzciciel, później uczniowie, w konsekwencji my, dzieci Boże, jesteśmy drogowskazem, jesteśmy doradcami, jesteśmy nauczycielami, jesteśmy mentorami, aby proponować, aby pouczać, wskazywać, aby zachęcać, aby świadczyć, aby ogłaszać. Ale to ludzie muszą dokonać wyboru. Początkiem jest opamiętanie, które szczerze i otwarcie głosił Jan, czyli zrozumienie, że własnymi siłami, ludzkimi uczynkami nie przekonamy Boga, nie zapewnimy sobie miejsca w niebie, nie osiągniemy tutaj na ziemi pełni szczęścia, pełni spełnienia i radości. To będą tylko nasze chwilowe odczucia. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Boga w naszym życiu, potrzebujemy Ducha Świętego i najwspanialszą wiadomością jest pewność i fakt, że On, Bóg Ojciec, nasz Tatuś w niebie i Jego Syn Jezus także tego pragną. Oni pragną być w naszym życiu. My swoim życiem dajemy świadectwo. Chrystus idzie z nami krok w krok. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? On obdarza nas miłością i codzienną łaską. Wstawia się nieustannie u Taty w niebie za nami. Daje nam swojego Ducha Świętego, a ten to Duch Święty w mocy Boga wykonuje w nas pracę. I wtedy wydajemy owoce Ducha Świętego. Wtedy pojawia się cierpliwość, radość, oddanie czy poddanie, sumienność. Wtedy dajemy przykład wszystkim, którzy są dookoła. I jeżeli tylko zrozumiemy to nasze powołanie, to odnajdziemy spokój i radość. To odnajdziemy spełnienie i szczęście. Wiecie, to tak filozoficznie brzmi. Szczęście w Bogu. Wielu ludzi, którzy są wokół nas, kompletnie nie dotyka ten fakt. Szczęście w Bogu. Ale kiedy nas poznają w naszych owocach, to nawet w trudnych doświadczeniach i w trudnych chwilach zobaczą w nas szczęście. I wtedy będą szukać i pragnąć tego szczęścia i tej siły, tej mocy, która jest w naszym życiu. Mnie to dotyka. I tych, którzy są wokół mnie, wiem, że to dotyka. Burzą się mury, którymi ludzie się osłonili przed drugimi ludźmi. Potrafimy przetrzeć ten szlak i powiedzieć: Jezus Ciebie kocha. Jezus ma dla Ciebie swój plan. Jezus ma dla Ciebie obfitość. Nie jest prawdą, że jesteś skazany tylko na nieszczęście i porażki. Masz prawo do spełnienia, do szczęścia i do radości tutaj także na ziemi. Te wszystkie obietnice wypowiedziane w kierunku Jana wypełniły się. Możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza, Łukasza, Jana, jak wypełniły się te obietnice w życiu Jana. Kiedy na niego patrzę na jego śmierć, kiedy widzę tą jego historię, mnie się zawsze wydawało, że to taki trochę negatywny bohater, taki poraniony człowiek trochę. Zrobił misję. Ofiara! O, to pierwsze, co mi przyszło. To była ofiara. Ale wiecie, co on powiedział? Pod koniec swojej służby wypowiedział takie słowa. Ewangelia Jana to opisuje. 3 rozdział, 28-30 werset. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Świadomość głęboka. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Rola Kościoła, oblubienicy i Jezusa, oblubieńca. A przyjaciel oblubieńca nazwał siebie przyjacielem oblubieńca, przyjacielem Jezusa. Jezus też nas nazwał przyjaciółmi. Który stoi i słucha Go, słucha Jezusa, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Wiecie, z czego on czerpał radość? On słyszał głos Jezusa. Ile razy on spotkał się z Jezusem? Wiecie, że byli ludzie, którzy mu tam haki podkładali, przyszli do niego, powiedzieli: słuchaj, jak to jest? Ty tutaj taką ofiarną służbę pełnisz, a ten się zaraz obok ciebie pojawił, ty na niego wskazałeś, zobacz, do nich całe tłumy lecą, a u ciebie ile jest? ludzie zawsze będą takimi ambicjami podchodzili. Ale fascynujące jest to, co zrobił Pan Jezus. Kiedy się dowiedział Pan Jezus, że między faryzeuszami poszła wieść, że więcej ludzi przychodzi na chrzest do Jezusa niż do Jana, wiecie, co zrobił? Wycofał się stamtąd. Dlatego, że wiedział o tym, że ludzka osoba, ludzkie serce też jest wrażliwe. Troszczy się, niesamowicie się troszczy o nas. Troszczył się o Jana, troszczy się o nas, zabiega o to. On zna nasze słabości. Ale raduje się serce Jana, słysząc głos Jezusa. I ostatni werset, czy przedostatni werset. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. Człowiek spełniony doznaje radości. On musi wzrastać. Jezus musi wzrastać. Jezus w moim życiu, Jezus tutaj na świecie, Jezus w tych osobach, który jest wokół nas, to oni czekają nie na mnie, oni czekają na Jezusa. Nie ja jestem bohaterem tutaj. Jezus jest bohaterem. Ja zaś stawać się mniejszym. To nie oznacza, że mam sobie uwłaczać. Odnajduję pełnię radości w tym, co Jezus powiedział do mojego życia i w tym, co odczytuję, co Jezus mówi o życiu innych ludzi. To jest moja radość. To jest miarą wielkości w oczach naszego Taty w niebie i naszego przyjaciela Jezusa. Otwarcie mówmy to. Mówmy naszemu tatusiowi, ojcu, tatusiu. Przełammy się czasami. Porozmawiajmy z nim jak z prawdziwym tatusiem. I naszego przyjaciela Jezusa mamy go wywyższać. Wiecie, to jest wywyższenie, kiedy my z taką pokorą i z takim uwielbieniem, z miłością do Niego przychodzimy. On chce być blisko nas. Żyje naszymi rzeczami, wszystkimi dziedzinami naszego życia. Pomimo naszych słabości, naszych niedoskonałości, słowa Jezusa są pełne swojej mocy, pełne nadziei i z całą pewnością dalej brzmią. Najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż Jan. I to jest przesłanie do waszego życia. Wtedy jesteśmy wielcy. I tym chcę błogosławić was, wasze myśli, wasze decyzje przyszłe, to, co będzie teraz przed wami. Niech wam obficie Bóg błogosławi. Niech wam nigdy niczego nie braknie i nigdy niczego niech nad wami, nad waszym życiem nie żałuje. Niech was dotykają i te słowa, i to przesłanie. Nie bójmy się wstrzemięźliwości. Bądźmy świadomi, co jest, jakie obietnice Bóg postawił przed nami. Bądźmy świadomi radości, którą wkładamy w życie innych ludzi. Świadomi. I czyńmy nasze rzeczy świadomie. Z rozsądkiem i z roztropnością. Wiedzmy, że jesteśmy wielcy w oczach Boga, ale nie jesteśmy sami. Bóg jest świadomy naszych słabości, daje nam Ducha Świętego, ale też bądźmy świadomi, że zawsze, kiedy stajemy przed jakąś osobą, to my jesteśmy jako ludzie w ludzkim ciele przed Nim, ale później przychodzi Duch i przychodzi Jezus do ich życia. Ja wierzę w to, że te ławki nie tylko mogą się zapełnić, ale możemy mieć problem z tym i możemy już nabożeństwo robić, powiedzmy, dwuetapowo. Wierzę w to. To miasto ma 100 tysięcy. Wokół nas jest mnóstwo ludzi. Bądźmy tym światłem. Nie chowajmy się pod korcem. Świećmy tym. Bóg da nam wszystko, czego nam potrzeba. Pochylmy nasze głowy. Raduję się, tatusiu, że jesteś tutaj z nami. Raduję się, Panie Jezu, nasz przyjacielu, że Ty jesteś tutaj, kroczysz z każdym z nas osobiście. Panie, jeżeli jest tutaj jakaś osoba, która Ciebie nie poznała, przyjdź w swojej mocy. Niech Twój Duch dotknie jego serca, aby mógł zupełnie zaufać i powierzyć Tobie swoje życie. Chcę błogosławić każdą taką osobę, Panie, tutaj na tym miejscu. Panie, niech to przesłanie, niech to proroctwo, niech to obietnice nie tylko dotykają naszego życia, ale niech wypełnią się w całości nad naszym życiem. Panie, daj nam mądrości. Pozwól, abyśmy mogli podejmować dobre decyzje. Wspieraj nas w tym. Prosimy Ciebie, Jezu. Znasz nasze słabości i wiesz, kiedy wchodzimy w różnego typu konflikty z Twoim planem. Dotykaj naszego serca. Ale też z drugiej strony pragniemy, abyśmy mogli doświadczać tej pełni radości, pełni życia, którą dla nas tutaj zaplanowałeś. Chcemy być światłem dla tych, którzy są wokół nas. Wnosić w ich życie radość, wnosić w ich życie pokój i zanieść im Twoje słowo. Przesłanie nadchodzi Bóg łaski. Bez względu na nasze słabości, Ty przychodzisz. Pragniemy, aby były tysiące pośród nas tych, którzy Ciebie kochają i poznali osobiście, Panie mój. Panie, niech to będzie wyryte w naszych sercach. Obiecałeś to, Boże, w swoim słowie, że wyryjesz to w naszym sercu. I Panie, stawiamy to dzisiaj przed Tobą. Wyryj to w naszym sercu. Dlatego, że nasze emocje i nasze zmysły są zawodne. Wyryj to w naszym sercu, Panie. Proszę Ciebie. Panie, pragnę błogosławić Twój Kościół, Twoją oblubienicę. Wspaniałe kobiety, wspaniałych mężczyzn, młodzież i dzieci. Panie, niech każdy doświadcza całej pełni tego, co dla nich przygotowałeś. Ojcze, tatusiu, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech tak się stanie. Duchu Święty, bądź z nami. Pomagaj, wspieraj, otwieraj nasze oczy. Posilaj nas. A kiedy trzeba, zatrzymaj. Prosimy Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Życzę Wam radosnego czasu. Powiem Wam, bądźcie dobrego humoru. Rzucajcie kawałami. Ale niech to będzie taka chwila dobra, z umiarkowaniem, ale z drugiej strony wtłaczajcie radość w serce i w życie innych ludzi. Niech Was Pan błogosławi.